Mam prezent. Mam prezent. Zaraz go rozwinę. To trochę potrwa. Mam prezent. Dzisiaj jest na srebrno zapakowany. Odkupienie. Odkupienie zawiera się w tym prezencie. To jest wielki prezent, odkupienie. A jeszcze jest jedna warstwa. Zapakowana jak porządna rzecz. Złoto. Chwała. Czerwień, miłość Pana.
Gdzie tu?
A, okulary. Te. Otwórzmy sobie Biblię na Księdze Objawienia. Księga Objawienia. Czwarty rozdział. Objawienia, czwarty rozdział. Zanim to przeczytamy, to pomodlimy się chwilę o ten czas, o to słowo. I chciałabym tylko powiedzieć, że jest taka reklama w telewizji. Bardzo śmieszna, zabawna reklama. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Stoi taka grupa studentów, takich z tych lepszych studentów, którzy się uczą, którzy nie chodzą na wagary, nie palą, nie piją. Są bardzo szczupli i tacy piękni. I stoją i sobie pod drzewem rozmawiają i w pewnym momencie nadjeżdża taki samochód, takie kolory zwariowane i tam gra muzyka, taka muzyka. I otwierają się okienka i taki potężny mężczyzna z takimi bicepsami pokazuje tym chudym łokosom, ty zobacz, to, co ja tu mam, co ja tu nie mam. Kojarzycie tą reklamę? I jedna osoba kojarzy. I potem tych czterech facetów w samochodzie takich rozpiera, zaraz jak wyjdziemy, to po prostu się nie pozbieracie. W ogóle tego nasz widok już sprawia, że jesteście ugotowani. I ten jeden z młodych chłopaków odwraca się i czegoś tam szuka. Szuka, jest taki tajemniczy. I nagle jest reklama takiego batona Lion. I on się zamienia w takiego lwa i tak najpierw sobie gryzie tego batona, nabiera tężyzny, siły, po prostu powietrze w płucach, moc, autorytet. I odwraca się i tak ryczy jak lew na tych chłystków w samochodzie. I co się dzieje? Wszystko im tam odpada w tym aucie. Błotnik, puszcza guma. Oni zdezorientowani, co się nagle stało. Widzicie, świat pokazuje, wystarczy ugryźć baton Lion i wszystko jest możliwe. Ale co mówi Boże Słowo i co mówi Pan na to wszystko? My nie jesteśmy ludźmi tego świata. I kiedy ja popatrzyłam na tą reklamę kilkakrotnie, no mnie rozbawiała ta reklama, a potem już było tak, znowu ta reklama. I Pan do mnie przemówił, że jest taki czas teraz w Kościele, że zwróćcie uwagę, co Duch mówi do Kościoła. Ja odbieram tak i mam takie przeświadczenie, że to jest wyjątkowy moment też w Kościele, że Bóg pragnie, żebyśmy my chodzili, byli ludźmi chwały, chodzili w Bożej chwale. Chodzili w Bożej chwale. I dzisiaj do Kościoła Bóg mówi o rzeczach bardzo podstawowych, mówi o tożsamości, to tak? I pragnie ożywić te rzeczy wewnętrznym naszym człowieku. Bóg mówi do nas o tych rzeczach, wręcz nas bombarduje tymi rzeczami w Kościele. I pragnie, żebyśmy chwycili te rzeczy i chodzili w tych rzeczach. Żebyśmy chodzili w Jezusie Chrystusie, byli prawdziwymi Jego naśladowcami. To już taki jest czas, który już powinien być. To już jest ten czas. My jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. No i zaraz o tym sobie coś powiemy. I ja myślę, że też celem tego spotkania dzisiaj jest, żeby chociaż jedna osoba... I myślę, że Pan chce wzbudzić dzisiaj przynajmniej w jednej osobie Lwa. No, to może dwie na później. Przynajmniej nikt nie będzie spać, wszyscy będą uważać. Moi drodzy, pomódlmy się o to słowo. Panie, jesteśmy tutaj razem. My przychodzimy dzisiaj do Ciebie przed Twój święty tron. My, Panie, siadamy dzisiaj u Twych stóp, żeby słuchać tego, co Ty masz dzisiaj do nas, do Kościoła. My dzisiaj spodziewamy się, Panie, Twojej świeżości, spodziewamy się dzisiaj Twojego objawienia. I spodziewamy się, Panie, że dzisiaj pokażesz nam drogę do przyjęcia namaszczenia i do takiego radykalnego szukania tych rzeczy, które są od zawsze w nas złożone. I wierzymy, Duchu Święty, że jesteś dla nas dzisiaj cudownym pomocnikiem, dla każdego z nas, żeby rzeczy przyjąć, zrozumieć i pojąć. Niech tak się stanie, Panie, w Twoim imieniu, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. W Księdze Objawienia, no albo dobrze, no jak już tak, niech tak będzie. Niech sobie ktoś weźmie tego batonika i niech sobie tam wzbudzi się ten lew w nas. Hop. W czwartym rozdziale w Księdze Objawienia jest napisane: Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. To jest opis wizji, to jest miejsce, w którym znalazł się Jan, apostoł Jan, w momencie, kiedy doświadczał ważnych rzeczy od Pana. Pan przychodził do niego z wizjami, z objawieniami dotyczącymi baranka, dotyczącymi też przyszłości. I zwróćcie tylko uwagę na to. Nie chciałabym dzisiaj tego wszystkiego tutaj rozważać, ale ważne jest to, jak wystartować, jak rozpocząć. Zwróćcie uwagę, co mówi do niego Pan. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. Dla mnie to mówi, że Bóg wzywa go. Pan chce mu pewne rzeczy objawić i wzywa go. Wstąp tutaj. I kiedy jest w kościele głoszone słowo, kiedy my przychodzimy do kościoła, albo planujemy i wchodzimy do naszej skrytki, do naszego miejsca tajemnego, do miejsca, które nazywamy komorą, to jest nic innego jak coś, co Pan nas wzywa i mówi: wstąp tutaj. Wstąp tutaj, to mi to mówi, że jeżeli ja chcę rozmawiać z moim Bogiem, z najwyższym Panem, to ja potrzebuję wstąpić wysoko. Ja potrzebuję wejść na górę. To jest często obraz. Jezus też często opuszczał uczniów i wchodził na górę i modlił się i spotykał się ze swoim Ojcem. On wchodził na górę. Innymi słowy, to jest tak, że Chrystus, będąc na ziemi, chodząc po ziemi, kiedy spotykał się ze swoim Ojcem, to był świadom, że przez relację z Ojcem, on spotyka się z Ojcem nie tu na ziemi, tylko on wchodzi do rzeczywistości niebieskiej. On spotyka się Ojcem w rzeczywistości niebieskiej. To jest nic innego to, co my dzisiaj potrzebujemy zobaczyć, że my chodząc po tej ziemi, otaczają nas różne sytuacje, potrzebujemy chodzić do pracy, zdobywać pieniądze i tak dalej, ale tak naprawdę, kiedy my się spotykamy z najwyższym Panem, kiedy my planujemy czas modlitwy, kiedy my planujemy czas komory, kiedy my planujemy, że przyjdziemy do kościoła, to my spotykamy się, nas otacza ta rzeczywistość tutaj ziemska, ale my spotykamy się z kimś, kto mieszka w królestwie i królestwo mieszka w nas. I my spotykamy się z niebem. My się spotykamy z niebem w niebie, my się spotykamy z Panem, który jest w rzeczywistości niebieskiej. A tak naprawdę Pan nasz zamieszkuje w nas i ta rzeczywistość niebieska zamieszkuje w nas. Tak mówi Słowo. Otwórzmy sobie teraz też Słowo pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Czytamy werset 20. Może od 18. Dzieci, miłujmy się nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serce. że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Czy czasami, kiedy też śpiewamy takie pieśni w kościele, jak wielki jest Pan, czy nie odczuwacie takiej wewnętrznej czasem frustracji? Czy nie zdarzało wam się na przestrzeni chodzenia za Panem i bycia w kościele, że kiedy czytacie taki fragment, nie popadacie w taki smutek, w taką frustrację? Bo ja wam się przyznam, że ja nieraz popadałam w taki smutek i w taką frustrację. Z czym to było związane? Kiedy czytałam te fragmenty, dzieci, miłujmy się nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Często, kiedy czytałam taki fragment, to chodziły mi po głowie tego typu myśli. Nie ma miłości w kościele. I przypominały mi się różne sceny, różne sytuacje, takie przejścia osobiste z bliźnimi, takie różne z bliźnimi, takie różne niefajne rzeczy w kościele, które spięcia różnego rodzaju, niedomówienia, albo wydawało mi się, że ktoś coś źle o mnie myśli, a nie umiałam tego wyjaśnić. I to rodziło pewnego rodzaju frustrację. Potem przychodziły takie innego rodzaju myśli. Nie jestem w miejscu dzisiaj i nie kocham ludzi. To jest przykre, ale tak jest. I tak naprawdę ciągle chodzę w takim oskarżeniu, bo ciągle grzech mnie gdzieś dopada, ciągle gdzieś mnie grzech dławi. Nie mogę sobie opierać z własnymi słabościami. O, znowu nawaliłam, znowu zrobiłam coś złego, znowu powiedziałam coś nie fair i teraz będę się pałować przez najbliższe tygodnie, będę sobie wyrzucać te rzeczy, nie będę mogła zasnąć, będzie mi strasznie przykro. Nie będę umiała sobie z tym poradzić. Boże, po prostu któryś raz z kolei się na mnie zawiodłeś. I tego typu słowa mnie dołowały. Albo jak wielki jest Pan, śpiewamy, a ja tak naprawdę mówię, Panie, nie doświadczam Twojej wielkości. Nie widzę cudów, nie widzę znaków w moim życiu, nie widzę tych wszystkich przejawów, o których my tutaj śpiewamy. Jest mi tak trudno to z siebie nieraz wykrzesać. Albo byłam nieraz zdołowana, byłam w trudnej sytuacji, a tu tego typu piosenka. Trudno jest nieraz uwierzyć w te rzeczy. Nie wiem jak wy, ale ja miewałam takie rzeczy i miewałam takiego rodzaju frustracje i takie rzeczy mnie dopadały. I chciałam wam też powiedzieć o pewnych zmianach, które zaszły w moim życiu. Podzielić się pewnymi zmianami, które zaszły w moim życiu. Zmianami, które, o których tutaj jest napisane. Tu jest napisane w ten sposób. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Słuchajcie, ogromną pomocą, ogromną taką pomocą do walki z tego typu frustracjami jest absolutnie Boże Słowo i absolutnie prawda o nas samych, kim jesteśmy w Jezusie, co my w Nim mamy, do czego my zmierzamy, do czego my dążymy, co mamy w Nim, jaka jest nasza tożsamość w Nim. Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie to jest też przede wszystkim to, co tu jest napisane, że nasze serce nas nie oskarża, ponieważ serce Pana jest większe od naszego serca. I możesz pomyśleć, ale jak się technicznie do tego zabrać i jak do tego miejsca przyjść? To jest tak, że ty i ja, my potrzebujemy poświęcić czas, żeby rozważać to słowo. Żeby rozważać to słowo, żeby to słowo medytować. Żeby usiąść w swojej komorze, rozpocząć czytać i wołać do Pana, żeby przyszło Boże objawienie. Kiedy przychodzi Boże objawienie, to jest jakby część jakby rzeczy. To jest jakby początek nowych rzeczy w moim życiu, w naszym życiu. Kiedy przychodzi objawienie, co się dzieje? Zasłona zostaje z naszych oczu zerwana. Łuski z naszych oczu spadają. Przychodzi objawienie prawdy. Ale my musimy mieć taką świadomość, że ta prawda już była zawsze. Bo to jest ta prawda Pana, to jest prawda Alfa i Omega, początek i koniec. To jest ta prawda, która była zawsze. Przychodzi ten moment, kiedy zasłona spada, a potem przychodzi następna rzecz, kiedy masz już to objawienie. Potrzebujemy w tym objawieniu wzrastać, potrzebujemy to objawienie przyjąć do naszego wewnętrznego człowieka, uwierzyć i zaufać temu objawieniu i konsekwentnie szukać, być w drodze poszukiwania i odbierania namaszczenia, bo tej prawdzie, która przychodzi do twojego życia, towarzyszy pańskie namaszczenie, czyli moc i autorytet do wykonania, czyli moc i autorytet do funkcjonowania w tym. I te rzeczy potrzebujemy zobaczyć w Duchu Świętym, w czasie, kiedy z Nim rozmawiamy, w czasie, kiedy słuchamy Jego słowa, w czasie, kiedy przyjmujemy Jego słowo. Bardzo istotną rzeczą i ważną rzeczą jest moment, który nazywa się odnawianie naszego umysłu i który też nazywa się, otwórzmy sobie drugi Koryntian. Nie, to okulary. Zaraz, tu będziemy szukać. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział. I czytamy 4 i 5 werset. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelka wątpliwość, wszelka myśl, która sprzeciwia się poznaniu Bożemu, poznaniu Bożej prawdy, potrzebujemy ją wziąć w niewolę. Zwróćcie uwagę, jeżeli studiujemy Stary Testament i studiujemy moment, do czego wszystkich zachęcam i siebie ciągle zachęcam i to robię, bardzo lubię studiować moment wyjścia Mojżesza z narodem z Egiptu i potem jest mowa o budowie przybytku. I cała budowa przybytku, wszystkie symbole, to są fascynujące rzeczy, bo to są bardzo często, to są znaki i to są rzeczy, które mówią o przyjściu Mesjasza i o Jego mocy zbawczej i o całym miejscu, o zmartwychwstaniu, o tym, że Chrystus oddał za nas życie, zmartwychwstał, został uwielbiony i zasiada teraz na tronie i króluje i sprawuje wszelką władzę, a my wraz z Nim jesteśmy wyniesieni na tron. I te wszystkie rzeczy, które mówiły o budowie przybytku, one niosą w sobie ten wymiar, one wniosą sobie te prorocze obrazy i zapowiedź tego, co wydarzy się w Jezusie Chrystusie. I to jest przepięknie, to jest przepiękne. I zwróćcie uwagę, że oni zbudowali przybytek, oni zbudowali Arkę Przymierza. Bóg bardzo chciał być ze swoim ludem, Bóg bardzo chciał mieszkać ze swoim ludem i Bóg zamieszkał w tej Arce, on tam przebywał. I pamiętacie, że nikt nie mógł dotknąć tego miejsca, bo groziła śmierć. I wiemy, że oni się przemieszczali na pustyni z miejsca na miejsce i był specjalny pojazd, były specjalne uchwyty do trzymania i tylko w te miejsca można było tego trzymać. Nie wolno było tego dotykać. Wiemy, że tam były skonstruowane i wyrzeźbione dwa cheruby, które skrzydłami były skierowane do siebie i pod tymi skrzydłami Bóg przebywał. Tam było to miejsce święte świętych i tam Bóg po prostu przebywał w tym miejscu. Nikt nie mógł tego dotykać, groziła śmierć. I był jeden sługa, który chwycił Arkę w momencie, kiedy ona zaczęła się usuwać z wozu i stracił życie. Nawet dobrej wierze nie było wolno ci tego miejsca dotknąć. I tam w środku też były trzy rzeczy. Była manna, były tablice kamienne i była różdżka, była laska Aarona, której końca, która po prostu była pokryta kwiatem migdału. Migdał jest symbolem Chrystusa i nadchodzących zmian, nadchodzącej wiosny. I te trzy rzeczy były w środku ustawione, ustalone, w środku były zamknięte. I one są obrazem tego, czego my dzisiaj nosimy w sobie. My w sobie nosimy dzisiaj Chrystusa. On jest chlebem żywym, jest tą manną. Kiedy się na nowo zradzamy, otrzymujemy nowe serce. Serce z kamienia jest rozkruszone i Bóg nam daje serce z ciała, mięsiste. Serce, które jest zdolne do kochania, które jest zdolne do przyjmowania, które jest zdolne do tego, żeby ta miłość Pana przepływała nieustannie. I trzecia rzecz to jest ta różdżka Aarona, ta laska Aarona. Ona dzisiaj mówi o tym, że ty i ja, my jesteśmy królewskim kapłaństwem, że ty i ja jesteśmy kapłanami Pana, że my jesteśmy nowym pokoleniem. Chrystus jest naszym arcykapłanem, a my jesteśmy kapłanami nowego przymierza. I to jest ta trzecia rzecz, która jest w nas. To jest wspaniałe, to jest piękne. I słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja kiedy słuchałam tego rodzaju nauczań, to w mojej głowie powstawały różnego rodzaju myśli, które się temu sprzeciwiały. Te myśli były związane ze sposobem wychowania, ze sposobem słuchanej przeze mnie teologii, różnego rodzaju innych również wartości. Bardzo często, kiedy słuchałam tych rzeczy, gdzieś bardzo ogromna rodziła się tęsknota, bo duch, kiedy przychodzi z tego rodzaju nauczaniem, to duch ma sposoby swoje na nas wierzących i on bardzo często w nas wzbudza taką tęsknotę za tym. Ale ja to blokowałam, bo nie mogłam tego do końca zrozumieć. Nie bardzo mogłam sobie poradzić z grzechem. Ciągle mi się wydawało, że ja muszę jeszcze więcej pokutować. Nie mogłam sobie poradzić. Powiem wam, że jako małe dziecko byłam bliższa prawdy niż w wieku późniejszym. Bo kiedy poszłam do pierwszej komunii, to mój katecheta powiedział: dzieci, przyjmiecie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ja powiedziałam: dobra, przyjmę, to będzie niesamowite. On mówił tak: to będzie żywy Jezus. I ja go pytałam, ten sam, który chodził i uzdrawiał, i robił to, od czym uczyłam się od przedszkola? Tak, to będzie żywy Jezus. Ja będę mogła z nim rozmawiać, on będzie mieszkać tu w środku, tu w moim ciele, w sercu. Tak, i nie będziecie się bać, on będzie z wami chodzić do szkoły. I wie, ten Jezus, tam zamknięty w tej puszeczce, teraz będzie tu ze mną. I ja w to uwierzyłam. Dziecko ma taką łatwość w uwierzeniu. Ja to wzięłam, powiedziałam: tak będzie. I ja wiedziałam, że potrzebuję iść do spowiedzi i wszystkie grzechy, które tylko popełniłam, muszę wypowiedzieć. Ja chcę być czysta i przygotowana na przyjęcie Jezusa. I wiecie, że ja byłam naprawdę przekonana, że wystarczy pójść raz do spowiedzi, że ja się oczyszczę raz na zawsze. Bo jak Jezus we mnie zamieszka, to nie będzie głowy do grzeszenia. Tak myślałam sobie jako dziecko. I byłam zdziwiona, jak mi mama powiedziała: absolutnie, ty teraz dopiero zaczniesz do spowiedzi chodzić. I to była załamka. Ja byłam wychowywana w takim kościele, a nie w innym. I ja go nie chcę dzisiaj krytykować, absolutnie, ale ja byłam wychowywana w takim sposobie pojmowania i w takim sposobie wyznania wiary. I to doprowadzało mnie do coraz większych frustracji. Pamiętam taki moment i podzielę się tym, bo myślę, że może niektórym to bardzo pomóc. Ja nie potrafiłam również zrozumieć, co to oznacza żyć w Bożej sprawiedliwości i żyć z Bożej sprawiedliwości i że ja jestem w środku sprawiedliwa. Ja cały czas się ze wszystkiego tłumaczyłam, z każdego złego czynu tłumaczyłam się sama przed sobą, przed Bogiem i próbowałam się też tłumaczyć przed bliźnimi. I moje przepraszanie bliźnich było takie podszyte intencją. To nie było takie szczere, czyste, tylko to było zawsze coś takiego przeprosić, żeby mieć spokój i żeby ta osoba dała mi do zrozumienia, że ona to wymazuje z pamięci, wtedy ja będę mogła spokojnie spać. I wiele jeszcze innych intencji było w tym wszystkim wymieszane. I pamiętam, popadam w konflikt z pewną osobą, bardzo ważną osobą, osobą, która była dla mnie autorytetem i przy okazji też osobą, która, o której zależała też ocena, bo to była osoba, która wykładała przedmiot, który był dla mnie ważny na studiach. Jak to się stało? Ja po prostu sobie pozwoliłam, to była bardzo ostra osoba i wymagająca, i ja pozwoliłam sobie ją obrobić, że tak powiem, obgadać. Z panią, która była portierem po prostu no, na uczelni. I ja pamiętam, że zaczęłam narzekać na tę osobę i po prostu żalić się i skarżyć się na tę osobę. O, po prostu w najzwyczajniejszym świecie obgadałam tą kobietę. I ktoś doniósł, najwyraźniej w świecie, ktoś przekazał tej pani to wszystko, co ja złego powiedziałam. I pamiętam, był egzamin końcowy i udało mi się to wszystko zdobyć na 4+. Ja uważałam, że to była ocena wyjątkowo wysoka i wszystko się fajnie udało. I kiedy ja już wychodziłam taka szczęśliwa z sali, ta pani mnie zawróciła i powiedziała, ta pani profesor, i po prostu powiedziała mi o wszystkim. Powiedziała mi w ten sposób, no jednak nie jestem taka najgorsza, jak pani sądzi. I wtedy mnie zimne poty oblały. Jak myślicie, jaka była pierwsza moja myśl? Ale mi głupio. Ktoś doniósł. No, ktoś doniósł na mnie. Ktoś doniósł. To jest świństwo. Ktoś doniósł. Prawda? Myślimy tak nieraz. I zaczęłam to rozbierać na czynniki pierwsze. Jak ona mogła? Właściwie to tak jej się należało. I pamiętam, że szłam drogą, to było w Kaliszu, i nagle mnie duch zatrzymał. I duch mi pokazał wszystko to, w jaki sposób niewłaściwy ja myślę. I ja od razu Duchowi Świętemu zaczęłam wytrącać argumenty z ręki, zaczęłam się tłumaczyć. To już była wyższa szkoła jazdy, weszłam na poziom duchowy. Zaczęłam mówić tak, Panie, no ale no nie chciałam, no wiesz, że ja nie chciałam. Ty wiesz, że ja miałam dobre intencje. Tak właściwie to ona, no ale patrz, co ona. I widzę, że jestem w samousprawiedliwieniu, że to śmierdzi, że to się Panu nie podoba. Ja wtedy tak stanęłam przed Panem i powiedziałam, dosyć takiego zachowania, dosyć takich rzeczy, jestem zmęczona już w tym życiu. I mówię, Panie, co chcesz, żebym uczyniła? Gdzie jest prawda? Gdzie jest prawda? I uspokoiłam swoje myślenie i wiecie, co zrobiłam? Poddałam te myśli pod posłuszeństwo Bogu. Dokładnie mi się ten fragment przypomniał i powiedziałam, teraz poddaję te myśli pod posłuszeństwo Bogu, pod posłuszeństwo Panu. Teraz te myśli są pod Jego stopami. I ja się spotykam z prawdą, ja szukam prawdy. I słuchajcie, i kiedy Bóg mi powiedział, zgrzeszyłaś w tym momencie, to przyszedł taki pokój i przyszła taka radość, nie że zgrzeszyłam, ale że zostało mi objawione serce Boga, które się okazało większe od mojego serca. Moje serce mnie oskarżało, ale serce Boga okazało się większe ponad moje serce. Zupełnie z innego miejsca to serce jest. I to serce mnie nie oskarżało, to serce mi powiedziało, zgrzeszyłaś, zostałaś pozbawiona Bożej chwały, ale Boża chwała jest nad tobą i nic się nie zmieniło. I ja tylko powiedziałam, Panie, Ty jesteś moją sprawiedliwością, ja zrozumiałam, na czym polega chodzenie w sprawiedliwości. To jest po prostu coś takiego, że ja staję w prawdzie. Panie, popełniłam to i to. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale Ty jesteś moją sprawiedliwością. I gdyby nie Ty, to mnie by już dawno tu nie było, to ja bym poszła prosto do piekła. Ale Ty jesteś. Ty jesteś, Ty mi raz przebaczyłeś na zawsze. Ten grzech mi został raz na zawsze przebaczony. Słuchajcie, przyszło takie światło do mojego umysłu, do mojego sposobu myślenia. To była prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia. I powiem Wam, czasami przychodziła taka myśl, która to próbowała zaatakować, mi to zabrać. Ale ja powiedziałam, pod posłuszeństwo. W posłuszeństwie. I to jest decyzja. Słuchajcie, to jest automatycznie, to jest decyzja. To jest nie automatycznie, to jest decyzja, którą podejmujesz. To jest decyzja, którą podejmujesz, że tę myśl skazujesz na posłuszeństwo. I ona jest pod twoimi stopami. Ona jest pod stopami Chrystusa i pod twoimi stopami. Ty się tej myśli opierasz. Ty nie przyjmujesz tej myśli. Ty ją w posłuszeństwo kładziesz pod stopy Chrystusa. Pod stopy panujesz nad tym. Przeczytajmy to jeszcze raz. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Naprawdę, to są tak napastliwe myśli, że my je potrzebujemy zmusić, żeby przyszły pod posłuszeństwo. Nie mamy się co cackać i co obawiać i czegoś bać. My potrzebujemy zmusić to. Tam jest wyraźnie napisane, zmuś te myśli. Ja tylko zapytałam, Panie, co mam teraz zrobić wobec tej kobiety? Ja chcę takiej instrukcji z nieba. Wobec tej kobiety. Idź i ją przeproś. Ja już wiedziałam, że nie będę się tłumaczyć, nie będę przed tą kobietą się tłumaczyć i oczekiwać, tańczyć. Absolutnie. Ja po prostu ją przeproszę z całego serca. I stanęłam przed tą kobietą, powiedziałam, bardzo Panią przepraszam. Ja nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ja po prostu Panią obgadałam. Jest mi z tego powodu teraz przykro i Panią przepraszam. I ona zdębiała, ta kobieta. Ta szczerość ją bardzo dotknęła. I ona się uśmiechnęła i mówi tak, no niech już Pani idzie. I powiem Wam, to przyniosło mi taką naprawdę kropkę nad i, jeśli chodzi o wolność. Nie oczekiwałam od tej kobiety, że ona będzie mnie tak mile traktować jak kiedyś. Nie oczekiwałam tego. Bo tak naprawdę wydawało mi się, że na to już nie zasługuję. Ale w Jezusie Chrystusie my zasługujemy na takie rzeczy. Naprawdę. I w Jezusie Chrystusie to mamy. Ta kobieta nie straciła do mnie szacunku, dalej mnie szanowała, była dalej dla mnie taka miła, rozmawiała ze mną, a nawet wydawało mi się, że jest jeszcze bardziej milsza. I to wydarzenie wpłynęło bardzo ogromnie na moje życie. Ono bardzo mi pomogło w zrozumieniu, że nie muszę się martwić, ponieważ serce Boga jest większe od mojego serca. Serce Boga jest większe od mojego serca. I ilekroć odczuwasz w swoim sercu przychodzące oskarżenie, coś cię oskarża, to potrzebujesz rozważać to słowo, że serce Pana jest większe od twojego serca, które pragnie ciebie oskarżać. I tak naprawdę to, co tutaj jest napisane, że tu jest mowa o takim wzorcowym życiu chrześcijańskim, że kochamy bliźnich, wypełniamy przykazanie miłości, że chodzimy za naszym Panem. Kiedy rozważamy cały ten fragment tutaj, to z tego równo wynika, że wtedy, kiedy jesteśmy właśnie tacy, to nasze serce nas nie oskarża. Otwórzmy sobie też jeszcze słowo z Koryntian. 5 rozdział, 21 werset. 2 Koryntian, 5 rozdział. Proszę? 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Co tu jest napisane? On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zwróćcie uwagę, że kiedy przybytek, kiedy Arka i z obecnością Pana, ona tak naprawdę symbolizowała naszą obecną rzeczywistość. Rzeczywistością naszego życia dzisiaj jest to, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Tak jest napisane w Słowie. Że dzięki temu, że Chrystus wziął na siebie wszelki grzech, że stał się grzechem za nas, że wchłonął każdą chorobę, że wchłonął każdy grzech, że zabrał to wszystko na drzewo krzyża i za to umarł, wypowiedział to słowo, wykrzyczał to słowo, wykonało się. To wszystko się wykonało w Jezusie Chrystusie. On powiedział, wykonało się. I oddał swojego ducha w ręce Ojca. To zwróćcie uwagę, że w Jezusie Chrystusie rzeczywistość wygląda w ten sposób, to co jest napisane w Słowie, że dzisiaj My jesteśmy świątynią, nasze ciało, nasz duch zamieszkuje i my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Usłyszałam takie pytanie i powtórzmy sobie to pytanie i zastanówmy się nad nim teraz wspólnie. To dlaczego wierzący dzisiaj jeszcze żyje? Skoro Duch Święty zamieszkuje w nas, to dlaczego żyjesz? Przed Chrystusem nie byłoby to możliwe. Duch nie mógł zamieszkać w człowieku, bo człowiek by umarł. Cokolwiek by dotknął świętego, umarłby. Nie był w stanie żyć. Był grzeszny. A w Jezusie Chrystusie człowiek, który w sobie posiada Ducha Świętego, przyjmuje Ducha Świętego, jest nowonarodzony, żyje. Zastanówmy się nad tym. Jesteśmy święci, ale czy tak jest tylko napisane, czy my autentycznie jesteśmy święci? Jesteśmy święci. Tak jest napisane i autentycznie jesteśmy święci. Wiecie co? My potrzebujemy takiej weryfikacji w sposobie myślenia, czyli odnowienia sposobu myślenia, odnowienia naszego umysłu w sposobie myślenia. Z jednej strony potrzebujemy każdą myśl, która się sprzeciwia tym prawdom, poddać pod posłuszeństwo, to jest decyzja naszego serca, a z drugiej strony przez rozważanie słowa, które mówi o tożsamości, my sprawiamy, że nasz umysł podporządkowuje się temu i nasz umysł zaczyna rozumieć przez objawienie to, co tak naprawdę my mamy w Jezusie Chrystusie, to kim my jesteśmy, a potem poprzez objawienie my stajemy w miejscu funkcjonowania tego słowa, uwalniania tego słowa i chodzenia w tych rzeczach. To jest bardzo ważne. I potrzebujemy takiej weryfikacji, jak ja myślę. Jak ja myślę. Potrzebujesz wziąć to słowo i zobaczyć, że świętymi jesteście, tak jak ja jestem święty, albo ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Jezus, tak? Jeżeli Jezus zamieszkuje we mnie, to samo słowo dotyczy mnie. To samo ja potrzebuję i jestem w mocy chodzić w jedności z Ojcem. Jeżeli Duch Święty zamieszkuje w nas, to ja jestem dzisiaj w mocy wykonywać te same dzieła, które dokonywał Jezus Chrystus. Otwórzmy sobie jeszcze, zobaczymy to tak może głębiej. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, od 28 wersetu do 36 wersetu. Ja już zaraz kończę. 9 rozdział, 28 do 36 wersetu. Tu jest mowa o przemienieniu Jezusa. Przemienieniu Jezusa. I myśmy też tutaj dużo mówili na temat obrazów, proroczych obrazów. Mówiliśmy o tym, jak Chrystus pragnął nieraz wyjaśnić nam pewną prawdę lub tak, żebyśmy tę prawdę zrozumieli, w tej prawdzie chodzili. Przychodzi nam z pomocą przez pewne obrazy. I to było takie realne wydarzenie. Jezus Chrystus zabrał kilku uczniów i udał się z nimi na górę. I tam przemienił się w ich obecności. I zwróćcie uwagę, że Chrystus przemienił się do tego stopnia, tam w takim tłumaczeniu innym przeczytałam, że twarz Jego stała się inna, zupełnie inna. Jego szaty były śniąco białe, to była najczystsza z bieli, najczystsza, jego szaty to były jak światło, jest napisane. I zwróćcie uwagę, jakie mogło towarzyszyć i towarzyszyło przerażenie Piotrowi, bo Piotr nawet zaczął zmieniać, sam to jest napisane, że on nie wiedział nawet, co mówi. On mówi tak, zbudujemy 3 namioty, bo oprócz Jezusa w chwale zobaczyli również 2 inne postaci, Mojżesza i Eliasza. i byli przerażeni wręcz. O tym jest napisane, że kiedy ten obłok wstąpił i z obłoku wydobył się głos, to jest mój syn, tego słuchajcie, to oni wtedy padli na twarz, byli przerażeni. Zobaczyli Chrystusa w chwale, przemienionego w chwale. I to jest taki proroczy obraz tego, co wydarzy się i co jest przeznaczone dla każdego wierzącego, kiedy Chrystus dokona dzieła zbawienia, odkupienia, kiedy umrze na krzyżu za nasze grzechy, zstąpi do piekieł, zostanie uwielbiony, zmartwychwstanie i teraz zasiada i króluje na wieki wieków. I to jest taki obraz, proroczy obraz tego, co jest udziałem każdego wierzącego i Kościoła. Czyli ta przemiana. Czyli to, że w Jezusie Chrystusie ty dzisiaj możesz chodzić i chodzisz w Jego chwale. Że On zamieszkuje w tobie wraz z całym swoim bogactwem. On zamieszkuje w tobie swoim duchem. Twój duch jest nowonarodzony. Z martwego, kamiennego serca otrzymałeś serce mięsiste, serce z ciała. Z tymi wszystkimi przejawami bożymi i z wszystkimi mocami i umiejętnościami do kochania bliźniego, do przebaczania, do czynienia cudownych rzeczy na tej ziemi, do ogłaszania i do sprawowania władzy i autorytetu nad światem demonicznym, do uzdrawiania, do naśladowania Chrystusa, do manifestowania Jego Królestwa, do chodzenia tutaj na ziemi w ciele, ale tak naprawdę już do chodzenia w takim niebiańskim, królewskim autorytecie. To jest ten moment, kiedy uczniowie to zobaczyli, ta przemiana. Zwróćcie uwagę, że ta jego twarz, tam jest napisane w pewnym tłumaczeniu, że zupełnie została zmieniona. I tak jak w Emaus spotkali uczniowie Jezusa i jego twarz też była, oni nie potrafili go rozpoznać z ciała. On inaczej wyglądał. Oni go po czym poznali? Po obecności. Musimy to zrozumieć, że kiedy rozpoznajemy Pana, to rozpoznajemy go po obecności. W obecności rozpoznajemy Pana. I dlaczego pokazał się Eliasz, dlaczego pokazał się Mojżesz i oni razem w trójkę rozmawiali w chwale. Widzicie, w chwale te rzeczy są możliwe. W chwale rozmawiali razem z Jezusem o Jego nadchodzącej śmierci. A Mojżesz jest takim symbolem, takim prototypem autorytetu, a Eliasz natomiast jest prototypem mocy. I kiedy patrzymy na to wydarzenie, które miało miejsce, to potrzebujemy zobaczyć ten proroczy wymiar i proroczy obraz tego, kim ja jestem w Jezusie. Kim ja jestem w Jezusie, że jestem przemieniona, że jestem przemieniona w chwale Pana, że chodzę w Jego chwale, jestem przemieniona. Dzięki komu? Dzięki Chrystusowi, dzięki temu, co wykonało się na drzewie krzyża. I dzięki temu, że moc Ducha Świętego zamieszkuje we mnie i On jest dla mnie tym dzisiaj nauczycielem i On mnie dzisiaj prowadzi. I ja z Nim spotykam się w tym miejscu najświętszym, czyli w moim wewnętrznym człowieku. To, co my potrzebujemy też robić i to kiedy my, mając otwarte uszy, kiedy my słyszymy, co Bóg mówi dzisiaj do Kościoła, to potrzebujemy zobaczyć te rzeczy, że dzisiaj Bóg pragnie takiej też weryfikacji, w jaki sposób ty myślisz i w jaki sposób ty patrzysz na swoje nowonarodzenie. Być może to się odbywało w takich etapach, w jakim ja to przyjmowałam. Przyjmowałam te rzeczy z różnych takich miejsc, gdzie w różny sposób były te rzeczy nauczane. Ale kiedy poszukujesz prawdy, to Bóg odsłoni przed tobą i zedrze każdą zasłonę kłamstwa i każdą zasłonę niedomówienia i każdą zasłonę niepewności i zamieszania i przyprowadzi cię do miejsca prawdy i Bożego objawienia. I z tej perspektywy będzie przemieniać twoje serce coraz bardziej. A twoje serce będzie coraz bardziej gotowe na przyjmowanie tego objawienia i na pracę z tym objawieniem. i na wchodzenie w rzeczywistość i zdobywanie rzeczywistości w tym objawieniu. Słuchajcie, pomódlmy się teraz wszyscy razem o pewną rzecz. Panie Jezu, stajemy przed Tobą z taką ogromną ufnością, że Ty nas kochasz. Że nie ma tutaj na sali nikogo, kogo byś odrzucił. Panie, Ty wszystkich z nas, dokładnie wszystkich z nas tutaj stojących, naszych najbliższych, tych, których znamy i nie znamy, tych, których kochamy lub z którymi mamy problemy. Ktokolwiek to jest, Panie, to Ty umarłeś za każdego. Umarłeś za każdego. Nie ma ani jednego, który byłby w zapomnieniu. Ani jednego, Panie. Ani jednego. Za to Ci dzisiaj dziękujemy, że nie ma ani jednego, o kim byś zapomniał, kogo byś zostawił. Dziękujemy Ci dzisiaj, Panie Jezu Chryste, za ten cudowny obraz przemienienia. Za ten obraz, w którym uczniowie widzieli Cię pełnego chwały. I za ten głos Ojca, który powiedział: to jest mój Syn, to jest ten i tego słuchajcie. Za to Ci dzisiaj dziękujemy, że to jest obraz nas samych dzisiaj. Panie, wyznajemy, że jesteśmy właśnie tymi ludźmi, którzy pragną i przebywają w Twojej chwale, w Twojej obecności. I zmieniają się każdego dnia, każdej nocy, każdej godziny, każdej chwili. I to są ci, którzy, o których mówi Słowo, że są wyznawcami Chrystusa. Że są odkupieni najdroższą krwią Pana. Że zasiadają na tronie wraz z Chrystusem, sprawują władzę. Są pełni autorytetu, pełni mocy, pełni Ducha Świętego. Że Duch Święty przebywa w nich, mieszka w nas, mieszka w nas, mieszka w nich. I są święci. Świętością Pana są święci. Panie, każdy z nas przyjął Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Każdy z nas przyjął Ciebie kiedyś do swojego serca i Ty natychmiast ożywiłeś tę sferę w naszym życiu. To, co było martwe, ożyło, stało się żywe. Panie, poddajemy Ci dzisiaj każdą myśl, która sprzeciwia się tej prawdzie. Ty i ja wiesz, jaka to jest myśl. Może to jest oskarżenie w Twoim życiu. Może to jest fałszywe i złe myślenie o sobie samym. Może zbyt długo już myślisz: inni tak, ja nie. Poddaj tę myśl pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Pod posłuszeństwo. Rozkaż do tej myśli, ma milczeć i pójść pod posłuszeństwo, pod stopy. Tam jest miejsce dla tej myśli. Ta myśl została odkupiona, ta myśl została zbawiona. Jezus oddał życie, abyś Ty nie myślał w taki sposób i nie funkcjonował w taki sposób. Jeśli ciągle tak myślisz i mówisz, to dowiedz się, że to jest pycha, którą potrzebujesz teraz oddać pod stopy Pana i sprzeciwić się tej pysze. To jest pycha tego świata. Szatan, kiedy był w niebie, kiedy był Lucyferem, kiedy był u Pana blisko, kiedy przyglądał się jego mocy, jak funkcjonuje jego królestwo, zaczął mieć grzeszne myśli i w swoich myślach, i w swojej pysze powstał przeciwko Bogu i został strącony. Ale Chrystus umarł któregoś dnia, żebyśmy mieli moc nad tym, co On nam serwuje. I ogłaszamy tu teraz na tym miejscu, że w Jezusie Chrystusie mamy potężną moc do zgniecienia, do rozwalenia każdej warowni, która sprzeciwia się Bożemu sposobu myślenia. Każda twierdza warowna jest u stóp Pana. Pod stopami Pana, każda twierdza, wszystko, co sprzeciwia się, Bożemu sposobowi myślenia o nas samych. Panie, wyznajemy, że w Tobie mamy nowe życie. W Tobie mamy nowe życie, w Tobie mamy pełnię przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew i za to Ci dziękujemy.
Halleluja. Zacytuję jeden werset. Wszyscy wierzymy w Słowo Boże? Jedna osoba powiedziała amen. Nieźle. Wszyscy wierzymy w Słowo Boże? Amen. Znacie taki werset, który mówi: bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Znacie ten werset? Mówi apostoł święty Paweł do jednego ze zborów. Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Jesteś bratem i siostrą świętą. Amen. Zobacz, co diabeł próbuje nam wykraść. To, co cały czas Monika mówiła. Bo Ewangelia świętego Jana, 10 rozdział, mówi, że diabeł przyszedł tylko po to, żeby co? Kraść. Co chce wykraść w tobie? Tą myśl, tą pewność, o której powiedziało Słowo Boże, bo Słowo Boże jest i tak i amen, jest niezmienny, amen? A skoro On tak powiedział, Bóg tak powiedział, że jesteśmy święci, to co? Diabeł przychodzi i mówi, ja mu wykradnę tą myśl. Bo jest złodziejem i wykrada nam tą myśl, bo jest złodziejem, kradnie. A Jezus znowu przyszedł po to, żeby co? Dać nam życie, amen? Życie i to jakie? Uczęsione takie, wiecie, miarę mocną, taką pełną, w obfitości. Zobaczcie, czym się różni. Powiedz do swojej duszy, że jesteś święty. Powiedz do swojego brata, że jesteś święty i nikt i nic nam nie może tego wyrwać. I to jest pewne, bo tak powiedziało Słowo i tak mówi Słowo Boże. A Słowo Boże jest pewne i nic i nikt. I nikt i nic nie wyrwie nam tego Słowa, bo to powiedział Pan. Nie dajmy wyrwać tego diabłu z nas. I nie chodźmy tak po schodach. O, dzisiaj byłem w uwielbieniu. Jutro muszę znowu zejść. Niektórzy już nawet się nie wdrapują tam, żeby wejść gdzieś w jakiś wyższy duchowy stan. Tylko mówię, a już frustracja mnie dopadła. A tak mówi Słowo, no to trudno, ale to pewnie innych dotyczy, mnie nie dotyczy. I to próbuje nam w każdy taki diabeł nam wykraść z naszych serc. Ale dzisiaj zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Każdy z nas się modlił, że wszelką myśl poddaliśmy Chrystusowi. Wszelka myśl. Jak teraz będzie przychodziła do ciebie taka myśl, gdzie ona jest? Pod stopami Chrystusa. Nie, ja nie jestem taki mocny jak Chrystus, ale imię Chrystus wiele znaczy. Amen? Halleluja. To jest wspaniałe słowo, które dzisiaj było. To jest wspaniałe słowo. Wchodzimy wyżej. Proszę, świadectwo jest.
Kochani, ja chcę się podzielić z wami, że Boże Słowo jest niezmienne. Łaska Pana jest nad nami. I chciałam podziękować właśnie za Bożą miłość, za Jego chwałę, jaka się objawiła też w moim życiu. I powiem wam jeszcze co właśnie do tego, co Monika mówiła. Ostatnie 2 tygodnie to było takie, że głuchłam. I to było niesamowicie tak, że z dnia na dzień traciłam słuch. I Po tygodniu, jak poszłam do lekarza, to pani doktor powiedziała, że to jest niemożliwe. Z medycznego punktu to jest właśnie, że jest to niemożliwe, że tak tracić słuch. Natychmiast do szpitala, proszę jechać. I powiem wam, przez pierwszy moment wyszłam z płaczem z tego gabinetu. I myślę, no nie, tak nie może być. I bo akurat mój mąż był razem ze mną. Zadzwoniliśmy do pastora, żeby przyjechał do nas, żeby się pomodlić o mnie. Pastor przyjechał natychmiast. Powiem wam, ja nie słyszałam, jak on się modlił, nie? Bo nie słyszałam, ale w sercu przyjęłam uzdrowienie, tak? Bo Boże Słowo mówi, że Bóg posłał Słowo po to, abyśmy byli uzdrowieni i byli wolni. I ja w to uwierzyłam. Ale powiem wam, właśnie przez 5 dni nic się nie działo, nie zamanifestowało się. Ale ja stawałam na tym Słowie, że ja jestem uzdrowiona, że Jezus przyszedł po to, żebym ja miała życie i to życie w obfitości. On przyszedł po to, żeby moje serce odnowić i ja mam dobre serce, mam czyste serce i powiem wam, każdego dnia to wyznawałam i tak jak Monika mówiła, deptałam dzieła diabelskie i po 5 dniach przyszło uwolnienie jednego ucha. I chwała Panu za to. Dziękuję. Dzisiaj Alleluja. Już słyszę też na drugie ucho, że dzięki Bogu Bóg jest wielki, Bóg jest wierny. Amen.
Oddajmy chwałę oklaskami naszemu Bogu. Halleluja. Amen. Bóg jest dobry. Nie będziemy mówić drugiego kazania. Halleluja.